To, co teraz chcę powiedzieć, będzie jakby kontynuacją tego, co mówiłem o modlitwie wspólnotowej na wtorkowym spotkaniu, gdy była konferencja i adoracja. Chcę mówić na temat modlitwy we wspólnocie, jak ją prowadzić, jak ją animować, jak posługiwać darami charyzmatycznymi, a więc o modlitwie charyzmatycznej. Mam w ręku tutaj ileś kartek, gdzie są wypisane punkty 82 zagadnienia, które przesłaliście, trudności w modlitwie wspólnotowej. Przeczytałem to wszystko, jest rzeczywiście strasznie dużo tego. I to, co będę mówił, będzie w pewnym sensie odpowiedzią na te pytania. Tak myślę, że po części może uda mi się odpowiedzieć na te pytania, na te zagadnienia, które żeście tutaj wyrazili. Może tak, na początku takie rozróżnienie. Określenie modlitwa charyzmatyczna. Co to jest modlitwa charyzmatyczna? Otóż jest to taka modlitwa, w której ujawniają się charyzmaty, dary duchowe. Jakie charyzmaty? No, modlitwa w językach, proroctwa i dar uzdrawiania. Mogą też być inne charyzmaty, na przykład modlitwa tłumaczenia języków. Ostatnio, jak byłem na takim spotkaniu modlitewnym, właśnie wtedy wtorek, gdy wy mieliście tę konferencję, my w Krakowie modliliśmy się, mieliśmy potężne takie spotkanie modlitewne w gronie powiedzmy 70 osób i byłem świadkiem modlitwy w językach, przesłania, które było skierowane w językach i ktoś otrzymał tłumaczenia tego przesłania, które zostało do nas skierowane. Więc może też tak być. Otóż modlitwa charyzmatyczna jest to modlitwa spontaniczna, taka modlitwa, która jakby sięga początków. Tak modlili się pierwsi chrześcijanie. Te dary duchowe się ujawniały, o czym pisze święty Paweł w swoich listach. Jest modlitwa też liturgiczna. Modlitwa liturgiczna jest modlitwą uporządkowaną. Jest to modlitwa biblijna, oparta na psalmach i hymnach i na Słowie Bożym. Gdy weźmiemy do ręki księgę, którą nazywamy popularnie brewiarzem, to widzimy, tam jest jucznia, czy nieszpory, czy modlitwa w ciągu dnia, kompleta. I to są psalmy, teksty Pisma Świętego, hymny i je się odmawia według pewnego porządku. A więc tak, takie rozróżnienie mamy. Modlitwa liturgiczna jest więc uporządkowana. Zwykle tak jest, że na początku to jest dużo spontaniczności w naszej modlitwie, a potem człowiek porządkuje, jakby określa pewne rzeczy, układa, jest układ pewien, więc można mówić o, że jest modlitwa rytualna, rytuał, porządek. Można powiedzieć, msza święta też jest taką modlitwą rytualną, jest pewien porządek, jest mszał, teksty są napisane, modlitwy są napisane i się je odczytuje. Modlitewnie się odczytuje, modli się tymi tekstami. Tak samo jest z modlitwą liturgiczną, brewiarzem. Natomiast modlitwa spontaniczna kojarzy nam się z taką całą dowolnością, jakąś taką charyzmatyczną, to jest taka dowolna, różne rzeczy się dzieją. I nieraz może być taka bardzo chaotyczna, chaos może być, może nie być jedności. Ktoś prosi, ktoś inny dziękuje, ktoś inny wielbi, ktoś inny błaga. No, brałem udział w takich spotkaniach. Mimo to jednak, jak dzisiaj widzę, to modlitwa charyzmatyczna też ma swój porządek, też ma swój, można powiedzieć, rytuał, chociaż jest bardzo spontaniczna. I chcę też o tym powiedzieć. Jeszcze takie rozróżnienie muszę powiedzieć, że do każdej modlitwy musimy się przygotować. To nie jest tak, że... Oczywiście, może tak być, że ja jestem na przystanku czy gdzieś i zaczynam się modlić sam po prostu, w duchu modlę się. I tak powinno być, że w każdych sytuacjach powinniśmy być zdolni do modlitwy. Ale gdy ma coś się dokonać, musimy się przygotować. Do medytacji, na pewno o tym wiecie, jeżeli byliście na ćwiczeniach ignacjańskich, jest tak zwane wprowadzenie i przygotowanie, są punkta do modlitwy, do rozmyślania. Czyli modlitwa osobista, myślna. Do liturgii też trzeba się przygotować. Czy to będzie msza święta? Musi być przygotowanie. Są specjalne modlitwy przygotowujące, czy kapłan przygotowuje się do sprawowania Eucharystii, odczytuje sobie teksty, żeby wiedział, co ma powiedzieć, żeby nie był zaskoczony. Tak. Druga sprawa, trzecia sprawa to również spotkanie modlitewne, powiedzmy charyzmatyczne, również musi być przygotowanie do tej modlitwy. I teraz o tym przygotowaniu idziemy krok po kroku. Przygotowanie musi być najpierw zewnętrzne. Zewnętrzne przygotowanie to jest przygotowanie miejsca, jakaś sala, pomieszczenie, kaplica, kościół. Jest wystrój i nagłośnienie. To jest ważne, szczególnie gdy jest duża grupa. Żeby to było słyszalne. Odpowiednie instrumenty, wszystko się przygotowuje, diakonia muzyczna. Każdy uczestnik musi też jakoś się nastroić, tak jak można by porównać to do jakiejś wielkiej symfonii, która będzie wykonywana i są muzycy, każdy jest innym muzykiem i tak jak wiecie w filharmonii, zanim się rozpocznie koncert, to muzycy zestrajają się, tam słychać ich tam, jak to po prostu poszczególne instrumenty wydają pewne dźwięki, zestrajają się. I tak samo my przychodzimy z ulicy i musimy się nastroić, przygotować. Musimy być wewnętrznie zestrojeni ze sobą, żeby rzeczywiście wielbić Pana. Więc w pewnym sensie taka symfonia Filharmonii Narodowej jest jakby obrazem wspólnotowej modlitwy charyzmatycznej, uwielbienia. Bardzo ważną rzeczą jest, aby prowadzący dobrze się przygotował. Przede wszystkim prowadzący musi być przygotowany. Oczywiście wszyscy muzycy też. I teraz jest tak zwane przygotowanie wewnętrzne. Co to jest to przygotowanie wewnętrzne? Otóż tak. Potrzeba, aby ludzie, którzy prowadzą, przede wszystkim lider prowadzący i pomocnicy i ci, którzy posługują, mieli czyste serca. Czyste serca. Bez grzechu ciężkiego. Wiadomo, wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale że ten człowiek jest pojednany z Bogiem, może do komunii przystąpić, jest w jedności z Bogiem. Czyste serce. Ważną rzeczą jest, aby dokonało się przebaczenie i pojednanie. Powiedzmy, na spotkanie modlitewne idą małżonkowie, idą, spieszą się, ale godzinę wcześniej się strasznie pokłócili w domu o jakieś tam coś i tacy zdenerwowani idą, muszą się wzajemnie pojednać, przebaczyć sobie, żeby między nimi była jedność, żeby zostało to coś, co zaistniało na tej sprzeczce, tym jakimś nieporozumieniu, żeby zostało usunięte. A więc dlatego przebaczenie. Może być tak, że ty idziesz na spotkanie modlitewne i tam jest ktoś, kto ciebie zranił. Ty musisz się mu przebaczyć, bo inaczej będzie brak przebaczenia będzie rzutowało na twoją modlitwę, na twoją. Może nie na całą wspólnotę, bo wspólnota tego nie czuje, nie? Ale w pewnym sensie też. Dalej, modlitwa osobista. Mówię teraz o, powiedzmy, liderze, tym, który ma prowadzić modlitwę. On powinien, ja na przykład, gdy mam wieczorem spotkanie poprowadzić, to ja już od rana sobie to uświadamiam i ja się modlę już rano. I proszę o to, żeby Pan wpływał na mój umysł, na moje serce, żeby tworzył we mnie, żeby to spotkanie modlitewne się ono we mnie tworzy jakby, tak jak właśnie powstaje ono we mnie. Otrzymuje jakieś dobre natchnienia, jakieś słowa, jakąś propozycję, jak ono powinno przebiegać. Ja myślę o tym w różnych momentach. Rano na modlitwie myślę, potem w jakiejś wolnej chwili wracam do tego, myślę, słucham. Mogę otrzymać jakieś słowo. Bo właściwie na spotkaniu bardzo ważną odgrywa rolę słowo. Ja mogę otrzymać to słowo. Następnie, co ważne jest w przygotowaniu? Dobór pieśni, właściwy dobór pieśni. To może robić niekoniecznie lider, to właściwie powinien drugi taki, który jest odpowiedzialny za diakonię uwielbienia, a więc tam się dobiera pieśni. Trzeba, żeby było wiadomo, jaki jest temat spotkania, pewna charakterystyka, na przykład w tej chwili mamy jutro uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, więc Chrystus Król, temat. Koniec roku wiary, zakończenie roku wiary. Gdy będziemy we wtorek mieli wieczór chwały, to wokół tego będzie oscylowało uwielbienie, nie? To jest temat naszego spotkania. Chrystus Król i nasza wiara. Będziemy wyznawać wiarę w Chrystusa Króla. Tak myślę, że tak to mi się jawi. I teraz, a więc słuchajcie, żeby dobrze poprowadzić spotkanie, człowiek musi być przygotowany. Przede wszystkim ci, którzy prowadzą, to nie może być tak, że na przykład kogoś bierze się od razu, masz teraz poprowadzić spotkanie, cała wspólnota, i on musi wiedzieć wcześniej. On musi się przygotować, nastroić wewnętrznie, otrzymać pewne wskazówki wewnętrzne, jakieś takie natchnienia do prowadzenia. Powinien sobie nawet pewne rzeczy zanotować, punkt po punkcie. To wcale nie zmienia, nie powoduje, że jest modlitwa sztywna. Sztywność, no, to nieraz tak jest, że ja gdy za bardzo przygotuję homilię i sobie za dużo napiszę, to wtedy jestem zbyt usztywniony. A jak mniej zapiszę, jestem bardziej, że tak powiem, spontaniczny, czy bardziej, że tak powiem, w natchnieniu mówię. Ale wróćmy do modlitwy. Otóż modlitwa wspólnotowa, i to jest bardzo ważne, co chcę teraz powiedzieć. Modlitwa wspólnotowa jest zbiorem osobistych modlitw, czyli... Bo jest to przecież zbiorowość ludzi, to są konkretni ludzie. Każdy z nich się modli. Więc zbiorem osobistej modlitwy, czyli relacji człowieka z Bogiem, konkretnych ludzi, relacji z Bogiem, i ta modlitwa, która ujawnia się poprzez, jesteśmy razem i ona się jakoś ujawnia zewnętrznie, na przykład przez wspólny śpiew, przez modlitwę w językach, przez pewne wezwania, które wypowiadamy, czy to będzie jednoczesna modlitwa, czy litanina, wreszcie przez pewne gesty rąk, czy postawę ciała. Na przykład bujamy się, niektórzy się bujają, kobiety szczególnie, mężczyźni może mniej, ale kobiety tak jakby nawet prawie tańczą. I to jest, no, podnosimy ręce do góry, nasza twarz, wzrok, oczy, to wszystko się modli. I to, można powiedzieć, tworzy się zbiorowość pewna. Że ta modlitwa jest wspólna, że my każdy z nas się dokłada, każda rzecz jest ważna. Moja ręka, którą trzymam do góry, mój śpiew, moje słowo, które wypowiadam, dziękczynne. Ale to dziękczynienie się rodzi w moim sercu. Ja cały czas jestem w dialogu z Bogiem. To nie jest tak, że w pewnym momencie wyskakuje, pustka jest we mnie, nie modlę się. Gdy nie wypowiadam słów głośno, spontanicznie, to właściwie się nie modlę. Nie. Cały czas jest we mnie rezonans modlitwy w sercu. To jest moja osobista modlitwa i ona się ujawnia na tle pewnej rzeczywistości, pewnej symfonii, całości, że ja mówię: Panie, ja Ci dziękuję za moje spotkanie dzisiaj z moim przyjacielem, to, co on mi powiedział, dziękuję Ci, Panie. Albo uwielbiam Cię, Panie, bo Ty jesteś moim ojcem, Ty jesteś moim ojcem. Albo proszę Cię, Panie, o uzdrowienie dla mojego przyjaciela. Więc to wszystko wychodzi ze mnie i staje się modlitwą innych, bo oni się przyłączą do tego, powiedzą: chwała Panu, albo dzięki Ci, Panie, albo przyjdź, Duchu Święty. Oni łączą się w tą moją modlitwę. Ja też słucham modlitwy innych i w ten sposób ona przepływa jakby przez nas wszystkich. Ten duch, który rodzi w nas modlitwę, powoduje, że my modlimy się, tworzymy jedną całość z tych wszystkich wezwań, które wypowiadamy. Co jest przeszkodą? Przeszkodą, to już w pewnym sensie powiedziałem, jest grzech w sercu, ciężki grzech. Przeszkodą w modlitwie wspólnotowej może być jakiś bunt wewnętrzny, jakieś zwątpienie, duch pretensjonalności. Może to być również jakieś takie obciążenie umysłu, pewne emocje czy troski doczesne, które mogą tak mnie obciążać, że mi trudno się modlić. że ja się właściwie nie modlę, jestem, a się nie modlę. Oczywiście mówię tutaj o uczestnikach, bo zakładamy, że lider prowadzący wyzbywa się tego, nie żyje w grzechu ciężkim, musi być wolny od jakiejś pretensji, musi być mieć pokój w sercu, nie może być człowiekiem zwątpienia czy buntu, nie może być obciążony czymś, chociaż pewne obciążenia mogą być. Troski doczesne, pewne rozproszenia. Ciągle przychodzą nam jakieś skojarzenia, rozproszenia, gdzieś tam nam myśl odbiega. Musimy wracać. Wreszcie jest oschłość, czyli taka posucha jakby wewnętrzna, taki wiór lub oziębłość. Oschłość jasna może towarzyszyć przez całe lata w naszej modlitwie, ale mamy się modlić mimo oschłości. Oziębłość natomiast ma swoje źródła. Na ten temat nie chcę mówić, możecie sobie poczytać. Oziębłość często jest znakiem takiej inercji wewnętrznej, takiego lenistwa duchowego, czy dużych zaniedbań duchowych. Oziębłość. Otóż, gdy coś takiego pojawia się w nas, jesteśmy wtedy zamknięci na modlitwie. To widać. Nie śpiewamy, nasza mimika, mamy twarz smutną, rozdrażnieni jacyś jesteśmy, obserwujemy innych, rozglądamy się, może kogoś szukamy, jesteśmy czymś innym zajęci, tak jakbyśmy przyszli w jakimś innym celu tutaj. I w pewnym sensie możemy źle się czuć, dziwacznie się czuć, może ta modlitwa wyda nam się dziwaczna po prostu, bo my jesteśmy jakby z innego świata, żyjemy w innym świecie. I dlatego dobrze jest tutaj pomóc sobie, abyśmy sobie umieli pomagać wstawienniczo. Powiedzmy, ja widzę, że mój przyjaciel jest taki zdechły, stoi, a przyszedł na spotkanie, podchodzę do niego i modlę się, wiesz, słuchaj Franek, ja się pomodlę za ciebie, bo czuję, że no, ciężko ci wejść tą modlitwę. I kładziesz rękę i prosisz, Duchu Święty, przyjdź, dotykaj jego serca, usuń to wszystko, co jest jemu przeszkodą, co go blokuje na modlitwie, bo nas różne rzeczy blokują. I my powinniśmy sobie wzajemnie przychodzić z pomocą, albo nawet prosić o pomoc. Nieraz jest tak, że człowiek przychodzi, jest tak, źle się czuje fizycznie, psychicznie jest rozbity i zanim zacznie, poproś kogoś o modlitwę, a na samym początku poproś, nie stój jak taki wiór po prostu, czy taki zdechlak, ale po prostu proś kogoś, niech się na ciebie włoży ręce i modli, żebyś ty tego czasu tutaj nie zmarnował, żebyś nie był obok tej rzeczywistości. Dlatego wzajemnie musimy też widzieć siebie i przychodzić sobie z pomocą, żeby te różne przeszkody, trudności usunąć modlitewnie. Teraz chcę powiedzieć o różnych typach spotkań modlitewnych. Mówię o spotkaniach takich jak wspólnota się modli. Są to spotkania krótsze lub dłuższe. Może być taki rodzaj spotkania, że przypuśćmy 3, 4 osoby czy 5 modlą się wstawienniczo pewnej okoliczności, pewnej sytuacji. Jest to krótka modlitwa w gronie kilku osób. Jest taka potrzeba. No, ktoś przychodzi, albo przychodzimy do chorego, do chorej osoby, ujawnia się i wkładamy na niego ręce, uwielbiamy Pana, modlimy się wstawienniczo. Ta modlitwa może trwać 5 minut, może trochę dłużej, 15 nawet minut. Powiedzmy. I to jest taki rodzaj modlitwy. To jest modlitwa też wspólnotowa, bo kilka osób się modli. I tutaj nawet w pewnym sensie nie musi być lider tej modlitwy, chociaż może ktoś poprowadzić. Na przykład ostatnio żeśmy się modlili w takim zespole 5-osobowym na szkole liderów ewangelizacji, to po prostu za każdym razem, ponieważ każdy był omodlony, za każdym razem ktoś inny prowadził tę modlitwę, wypowiadał, a my wszyscy żeśmy mówili amen, tak niech się stanie, albo modliliśmy się w językach. To jest jeden rodzaj modlitwy. W małej grupce takiej po prostu pięcioosobowej. Teraz drugi rodzaj modlitwy to jest modlitwa w małej grupce, którą nazywamy komórką. Wtedy trochę więcej tych osób jest. Może też być nawet 5. Ale jest program, plan spotkania. Te miesięczne spotkania, które mamy po domach. Ten rodzaj modlitwy wymaga już, żeby przygotować się do tego. Trzeba wiedzieć, jakie pieśni będą, teksty muszą być. I ktoś prowadzi tę modlitwę, jest lider, animator grupki, on prowadzi, może poprzydzielać, zresztą na ten temat za chwilę będę mówił, jak to robić. Dalej. Inny rodzaj modlitwy to jest taka modlitwa, jaką mamy na przykład na rekolekcjach, gdy jesteśmy w kaniach i gdy jest grono 50-60 osób, jesteśmy w kaplicy i mamy powiedzmy 20 minut czy 30 minut uwielbienia i kogoś prosimy, poprowadź. Jest to pewien rodzaj też uczenia się, takich warsztatów po prostu, uwielbienia. Jest trzy pieśni, między tymi pieśniami jest modlitwa spontaniczna, czy charyzmat taka w językach, czy jakoś tam inaczej. I wreszcie inny rodzaj modlitwy jest na dużym spotkaniu powyżej 100 osób, powiedzmy, czy nawet tak jak my mamy 500 osób w kościele, czy więcej, są wtedy mikrofony, bo jest duża społeczność i potrzebny jest sprzęt taki nagłaśniający. I wtedy ta modlitwa, ona ma dłuższy charakter. Może mieć dłuższy czy krótszy. Może być tak, jak bywa u nas, gdy spotykamy się w grupkach dłużej, to ona trwa 15-20 minut, a gdy mamy wieczór chwały, to ona trwa 1,5 godziny. I za każdym razem i ta krótsza będzie miała inny charakter, a ta dłuższa będzie miała inny charakter, chociaż może zewnętrznie pewne rzeczy być mogą podobne. Więc teraz może powiem coś o modlitwie w komórkach, jak to w komórkach jest. Możecie tutaj sobie też dopowiedzieć, bo przecież spotykacie się w tych komórkach i modlicie. Więc ważną rzeczą jest przygotowanie odpowiedniego pomieszczenia, żeby nie było rzeczy rozpraszających. Jakiś telefon, prawda, czy coś, czy jakieś zwierzaki w tym mieszkaniu, żeby jakiś kot nie miauczał po prostu, czy pies nie szczekał i tak dalej. Ustawienie osób w kręgu. Nie siedzimy tak w jednej linii, tylko tworzymy krąg. Jesteśmy w tym kręgu. Jeżeli to jest, właściwie powinno się wielić Pana na stojąc. Ale wiem, że w pewnych środowiskach ludzie na siedząc wielbią Pana. Powinna być postawa stojąca. Powinien być krąg, świeca, może jakaś, czy krzyż, czy jakaś ikona, więc to jakieś takie elementy, które mogą pomóc w skupieniu, są znakiem zewnętrznym obecności Pana. Dobrze jest dokonać pełnego podziału funkcji. Kto co ma? Ktoś jest odpowiedzialny za teksty, za śpiewanie, ktoś inny czyta, czy odczytuje psalm, czy coś jeszcze, nie? Że jest pewien podział ról. Wszyscy są, jak to się mówi, uaktywnieni na tym spotkaniu, ale jest prowadzący animator, całość i wie, o co chodzi. I zaczyna się zwykle od znaku krzyża i pewnego wprowadzenia. Prowadzamy, może być wyznanie wiary. Ostatnio w roku wiary żeśmy czytali, czy odmawiali wyznanie wiary. Ale jest ważne wprowadzenie. Ważną rzeczą jest zachęta, żeby zachęcać do modlitwy. Żeby ludzie się otworzyli. Jak jest mała grupka, żeby każdy z nich mógł coś powiedzieć zewnętrznie, bo wewnętrznie jest tak, że my modlimy się, ale jeżeli to ma być wspólnotowa modlitwa, to musi ona mieć wyraz zewnętrzny, że razem. Tutaj można zachęcić, tu może być zachęta, może być modlitwa w językach. Ale animator, gdy proponuje, to tak, po pierwsze sam się modli w językach i po drugie musi wiedzieć, ile osób w grupce się modli w językach. Bo jeżeli tylko on się modli, to niech nie zaczyna modlitwy w językach. Gdy on i jeszcze jakaś osoba się modli, a 5 innych osób się nie modlą, to też chyba lepiej, jak się nie będą modlić w językach. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby wszyscy się modlili. Ale gdy jest 50/50, to już można modlić się w językach. Może być w tym miejscu modlitwa jednoczesna. Bez jakiejś tam dominacji, bez jakiegoś takiego, ale tak, żeby jak animator zacznie modlitwę, to już nie musi ciągle powtarzać, jest potrzebna nieraz i cisza na modlitwie. Nie musi ciągle dorzucać jeszcze jedno dziękczynienie, czy jeszcze jedno uwielbienie, bo nikt nic nie mówi. Może się zdarzyć też w trakcie takiego spotkania, chociaż mamy pewien program, jakieś odejście od programu, ale ono musi być w Duchu Świętym uzasadnione. w Duchu Świętym. To znaczy, że jest to, jak to się mówi, no nie można do góry nogami wszystkiego robić, jest pewien porządek, mamy, ja przesyłam wam pewną strukturę spotkania i ona powinna być taka, jaka jest. Jest i tak dużo miejsca na pewno spontaniczność, na dzielenie się, co Jezus uczynił dla mnie, co ja uczyniłem dla Jezusa, czy potem pogłębienie katechezy, to wszystko, tu jest naprawdę dużo, dużo możliwości jakiejś spontaniczności. Natomiast są pewne struktury, pewne ramy. Teraz chcę powiedzieć coś o... No i animator, wiadomo, prowadzi tą modlitwę, zachęca i kończy, kończy. Natomiast teraz chcę powiedzieć coś o modlitwie w dużej wspólnocie, tak jak po prostu my jesteśmy, czy tutaj na Przymierzu, czy powiedzmy jesteśmy w kościele. No, to co już powiedziałem wcześniej, prowadzący musi przygotować się dobrze do tej modlitwy. Przygotowuje się cały dzień. Również zespół, śpiewy, musi to być przygotowane. Plan spotkania, przy całej spontaniczności musi być plan spotkania. Co jest ważne? Żebyśmy byli blisko siebie. Żebyśmy nie byli rozrzuceni po kościele, dlatego ja was przygarniam, podejdźcie do przodu, bo musimy w pewnym sensie, powinniśmy sobie podać ręce i tak, żeby nikt nie był poza tym kręgiem, poza tą dużą taką mgławicą ludzi stojących obok siebie, trzymających się za ręce i każdy jest podłączony. Bliskość jest ważna, żeby siebie słyszeć, bo ta modlitwa ma charakter wspólnotowy. Jak jest duży kościół, to musimy siebie słyszeć. Nie możemy gdzieś być w bocznej nawie, tam gdzieś daleko za ławkami. Tylko tu, im bliżej ołtarza, tym lepiej. Jednoczymy się wokół ołtarza, bo ołtarz to Jezus Chrystus. Ważną rzeczą jest dobry dobór pieśni tematycznie. Te pieśni powinny być w relacji do Słowa Bożego, które też powinno być wcześniej przygotowane i wybrane. Zaraz powiem, jak wybrać Słowo Boże. Jest plan, jest jakiś psalm. Nie każdy psalm może być wykorzystany w uwielbieniu. Są psalmy takie szczególnie wielbiące i możemy je korzystać. Możemy je odczytywać w całości albo poszczególnymi wersetami lider może posługiwać się, zachęcając jakby, czy inicjując modlitwę. Może po prostu jakby sam prowadzić tę modlitwę, ale nie może lider zdominować grupki, całej wspólnoty. Nie może być tak, że on mówi, a wszyscy słuchają. Lider zaczyna modlitwę, zachęca, zaprasza, jak to się mówi, animuje, ale w pewnym sensie, w pewnym momencie jakby się wycofuje, żeby oni mogli mówić. Oczywiście lider może się modlić półgłosem, jednocześnie, jeżeli jest modlitwa jednoczesna, może się modlić w językach, gdy modlą się w językach, ale, że tak powiem, nie dominuje w taki sposób, w jakichś prośbach, czy dziękczynieniach, czy uwielbieniu, że ciągle przez mikrofon, no bo nikt się nie odzywa, no to on będzie narzucał po prostu. Nie, tak nie może być. Wystarczy jedno, jak zacznie uwielbienie i niech potem da innym dojść do głosu. Im więcej osób włączy się w modlitwę spontaniczną, litanijną czy jednoczesną, tym bogatsza jest modlitwa. Wszystkie instrumenty powinny grać. Wszyscy muzycy powinni, jak to się mówi, uruchomić swój talent, swoją zdolność. I teraz, gdy już zaczynamy modlitwę, gdy już jesteśmy przygotowani, wszystko ustawione jest, to jest znów takie zaproszenie do przodu i wprowadzenie, słowo, które wprowadza. Pamiętacie, ostatnio zrobiłem tak, że powiedziałem, przeczytaj słowo, które otrzymałeś przy wejściu. Wyciągnęli z kieszeni i czytali. Cisza była. Każdy odczytał to słowo. Co do ciebie Pan powiedział przez to słowo? Co do ciebie powiedział? I taka była minuta ciszy. A więc jakby wchodzimy w to słowo. To słowo jest wiodące. To słowo mówi nam, że Pan jest wśród nas. Pan do nas kieruje swoje słowo. Pan ma pierwszeństwo w modlitwie. Bóg mówi najpierw, a my mamy słuchać. I to, tą karteczkę, którą wyciągnąłeś, to jest to słowo do ciebie skierowane dzisiaj. Dzisiaj. Przyjmij to z wdzięcznością. I następnie właściwie to słowo nas jakby wprowadza w obecność Pana, który jest obecny wśród nas. Jesteśmy, stajemy przed obliczem Boga. To sobie uświadamiamy i to lider modlitwy może powiedzieć. Jesteśmy w obliczu Boga. Tu Pan jest. i cisza. Wreszcie potrzebujemy Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie możemy się modlić. I dlatego jest pieśń, albo może jakaś modlitwa kapłana. Zwykle jest pieśń. Ale trzeba wiedzieć, że ta modlitwa do Ducha Świętego nie może być zbyt długa. Jeżeli mamy spotkanie, które trwa pół godziny, nie może być tak, że 15 minut modlimy się do Ducha Świętego, czyli ta wstępna modlitwa trwa 15 minut. Właściwe proporcje muszą być. Modlitwa do Ducha Świętego, pieśń jest i ona nie może wydłużyć się z jakimiś jeszcze tam dodatkami ciągle. Jeszcze może jeszcze drugą pieśń do Ducha Świętego dołożymy. Wystarczy jedna. I tutaj w tym momencie, gdy śpiewamy tę pieśń do Ducha Świętego, trzeba, żeby każdy z nas, tak jakby wewnętrznie, a przede wszystkim lider prowadzący, poddał się prowadzeniu Ducha Świętego. Śpiewając pieśń, jakby poddajesz się, oddajesz się Duchowi Świętemu wewnętrznie, czynisz taki akt zawierzenia siebie Duchowi Świętemu. Żeby On ciebie niósł na skrzydła wiatru, żebyś był niesiony na skrzydła wiatru. To nie jest jakieś wejście w ekstazę. Człowiek czuje, widzi, zaczyna, kończy, ale jest to takie wyjście ponad. Zwykle ręce do góry, wiecie, takie wyprostowanie się. Nie możesz być zgarbiony, nie możesz być taki połamany po prostu. Ważne rzeczą jest twoja też mimika, bo to jest zewnętrzny wyraz tego, co jest w tobie, pewnej harmonii twojej wewnętrznej, twojego serca. Mówię do liderów szczególnie, do prowadzących, ale nie tylko, też do tych, którzy współprowadzą, bo to jest tak jak w orkiestrze jest dyrygent, ale właściwie wszyscy są zaangażowani. Wiadomo, że wy, którzy jesteście przy mierzu, jesteście dłużej, więc możecie tutaj jakoś szczególnie mieć, współtworzyć razem z prowadzącym. I ta modlitwa do Ducha Świętego, można powiedzieć, wprowadza nas w uwielbienie. U nas tak robimy często, że ona przechodzi w modlitwę w śpiew w językach. I dobrze tak robić. Ale może być inaczej, nie musi tak być. Może być tak, że w pewnym momencie kapłan, czy prowadzący, ktoś, kto prowadzi, lider, mówi... uwielbiajmy Pana, czyli kieruje zachętę, uwielbiajmy Pana, wznieśmy ręce i Pan jest wśród nas, Bóg jest święty, ogarnia nas swoją miłością, chwalmy Pana i zaczyna sam chwalić, może przejść w języki albo po prostu wypowiedzieć jakieś uwielbienie w języku ojczystym. Zachęty są potrzebne. Pewne wprowadzenia jakby takie. One nie mogą być za duże, nie może być za dużo zachęt, żeby one nie zdominowały całego spotkania, że ciągle my zachęcamy, jakby ciągniemy tych ludzi, a oni stoją jak słupy. Tak nie powinno być. I teraz uwielbienie może być albo trynitarne, albo kerygmatyczne, a może być też jedno i drugie, i trynitarne, i kerygmatyczne. Może też iść tropem psalmów. Na przykład odczytujemy jakiś psalm, i zaczynamy modlić się wersetami psalmu. Tak nieraz robiliśmy w naszej wspólnocie i nieraz robimy. Co to jest trynitarne uwielbienie? Trynitarne uwielbienie to jest uwielbienie Trójcy Świętej, więc najpierw na przykład wielbimy Boga, który jest Ojcem naszym. I wypowiadamy o tym Bogu, że jest Stwórcą, Panem nieba i ziemi, że jest miłosiernym Ojcem, że czeka na nas, że kocha nas, że no, z miłości stworzył nas i że posłał swojego Syna na świat. Jest tym, który posyła Syna, aby nas zbawił. A więc uwielbienie Ojca. Potem jest uwielbienie Syna Bożego, czyli Jezusa Chrystusa i wypowiadamy, kim On jest, że jest Słowem, które stało się ciałem, że jest Emanuelem, że jest Zbawicielem, naszym Panem, Mesjaszem prawdziwym i tak dalej. Czyli wypowiadamy, kim On właściwie jest. Pamiętajmy, że modlitwa uwielbienia jest modlitwą zachwytu. W katechizmie czytamy takie słowa. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkowicie, bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia go dla niego samego. Oddaje mu chwałę nie ze względu na to, co on czyni, ale dlatego, że on jest. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają go w wierze, zanim ujrzą go chwale. No właśnie. A więc jest to taka modlitwa, w której my wyrażamy naszą miłość, zachwyt Bogiem. Więc trynitarna modlitwa to jest taka, która jest uwielbieniem Boga Ojca, uwielbieniem Jezusa Zbawiciela, ale też uwielbieniem Ducha Świętego, który jest duchem miłości, mieszka w naszych sercach, który tworzy Kościół. I taką modlitwę można na różne sposoby wypowiadać. Może być tak, że trzy osoby, lider zaczyna uwielbienie, prowadzi uwielbienie Ojca. Potem podchodzi jego jakiś towarzysz, który mu towarzyszy, blisko jest, współtworzy modlitwę i wypowiada uwielbienie Syna. Może między jednym uwielbieniem, a drugim być jakaś pieśń, która jest jakoś związana na przykład najpierw z Bogiem Ojcem, potem z Jezusem Chrystusem, a potem trzeci podchodzi i zaczyna wielbić Ducha Świętego i potem przechodzi ta modlitwa uwielbienia Ducha w jakąś pieśń do Ducha Świętego. Może też tak być. A więc są różne jakby warianty, różne możliwości. Duża spontaniczność tu może być. Wreszcie może być tak, że uwielbienie będzie kerygmatyczne. Co to znaczy kerygmatyczne? To jest według punktów, tak jak mamy na kursie Filip, 6 punktów kerygmatu. Bóg ciebie kocha, Bóg jest miłością, miłość Boża, potem grzech, jesteś grzesznikiem. Trzeci punkt to Jezus jest jedynym Zbawicielem świata, przyszedł, aby nas zbawić. Czwarty punkt to wiara i nawrócenie, czyli otwórz drzwi Chrystusowi, wyznaj, że Jezus jest Panem, uwierz i nawróć się. To jest czwarty punkt. Piąty punkt to jest Duch Święty, który przychodzi, który wylewa się na nas. A szósty punkt to jest wspólnota. I możemy z jednej strony wielbić Boga, który jest miłością, który kocha nas. Z drugiej strony uniżamy się jako grzesznicy, wyznajemy: Panie, my jesteśmy grzesznikami, ale Ty jesteś Bogiem miłosiernym, Ty przebaczasz nam, w Jezusie Chrystusie oczyściłeś nasze serca, oczyszczasz nas i dlatego możemy mówić do Ciebie: Abba, Ojcze, dziękujemy Ci za to i uwielbiamy Cię, Ojcze. I wreszcie przechodzimy do Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, i wyznajemy, że On jest tym Zbawicielem, dziękując Mu za to, że umarł na krzyżu. Tu zobaczcie, w uwielbieniu w pewnym sensie dochodzi też do głosu dziękczynienie, może dojść. Jeżeli tak modlitwę prowadzimy, może dojść do głosu dziękczynienia, ale musimy rozróżniać między uwielbieniem a dziękczynieniem. Dziękczynienie jest cechą charakterystyczną modlitwy Kościoła, który celebruje Eucharystię, ukazuje i staje się bardziej tym, czym jest. Otóż dziękujemy za dary Boże, a uwielbiamy Boga, który jest. Więc jest pewne rozróżnienie, aczkolwiek może ta modlitwa obok przebywać, obok jakoś się przeplatać. Szczególnie w modlitwie kerygmatycznej, uwielbieniu kerygmatycznym. Dochodzimy do Jezusa i wyznajemy: Panie, pomnóż nam wiarę, chcemy uwierzyć w Ciebie, chcemy iść drogą nawrócenia, daj nam Ducha Świętego, abyśmy uwierzyli bardziej w Ciebie, daj nam Ducha Świętego, bądź uwielbiony Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, nawróć nas, a pójdziemy za Tobą, przemieniaj nas, a więc już modlimy się o Ducha Świętego i wreszcie modlimy się za wspólnotę, uwielbiamy Pana we wspólnocie, w kościele, w naszej grupce. Dziękujemy za różne dary, które otrzymaliśmy we wspólnocie i za to, co wspólnota czyni, że jest ewangelizacyjna, że jest posłana. A więc uwielbienie kerygmatyczne, nawet mogą tutaj wejść pewne elementy próśb nawet, szczególnie gdy mówimy o kościele. Bardzo ważną rzeczą jest, aby modlić się w językach. Ale nie wszyscy modlą się w językach. Ci, którzy się nie modlą, powinni modlić się, nie nasłuchiwać, tylko modlić się swoimi słowami w sposób prosty. Ale można się otworzyć i przyjąć. Teraz ostatnio, jak byłem w Bielsku, dowiedziałem się, że Magda Chojnowska nie modli się w językach. Więc powiedziałem: dobrze, to my tutaj się pomodlimy z Izą. Włożyłem rękę na Magdę i poprosiłem Ducha Świętego, żeby dał jej dar języków, żeby zaczęła modlić się w językach. I słuchajcie, zaczęła modlić się w językach. I wiem, że modli się w językach teraz, jeszcze tam jest taka Beata, ich mistrzyni, siostra Beata, która prowadzi postulat i nowicjat. I ona też się modli w językach, i one we trzy się modlą w językach tam. Więc to jest tak, że ludzie otrzymują w pewnym momencie, tylko trzeba się otworzyć, trzeba chcieć, nie bać się tego. Języki to nie jest żadna ekstaza, to jest zaczynasz i kończysz tak jak chcesz. I dobrze jest modlić się. Języki dzielą się na takie trzy rodzaje, może słyszeliście. Jest jubilatio, glosolalia i ksenoglosa. Może już nie będę wyjaśniał, ale to jest śpiew w językach, mowa, modlitwa w językach i przesłanie jakieś, które Bóg kieruje do nas w językach i musi być w związku z tym tłumaczenie. Gdy modlimy się w językach, dobrze, gdy ci, którzy grają na instrumentach, towarzyszyli tej modlitwie, ale tak, żeby jej nie zagłuszali, ale żeby było tło jakby takie. Czyli właściwie to powinno być tak, że modlitwa po śpiewie, po jakimś uwielbieniu pieśni, ona, ta pieśń przechodzi w śpiew w językach i można powiedzieć, wprowadzają tę modlitwę w językach nie nawet lider, tylko po prostu ci, którzy posługują muzycznie, ci, którzy są przy mikrofonach i śpiewają pieśni, to oni właśnie powinni przejść tak od śpiewu pieśni do modlitwy w językach. Może być modlitwa jednoczesna i dobrze jest, gdy modlimy się jednocześnie wszyscy w sposób prosty, wielbiąc Pana, nie przekrzykujemy się, tworzy się pewna taka, no tak słychać, że wszyscy jednocześnie coś mówią, każdy co innego i tu jest uwielbienie. Potrzebna też jest modlitwa litanijna. I my to praktykujemy w naszej wspólnocie, że litanijnie uwielbiamy Pana. I rozróżnia się dwa rodzaje uwielbienia. Jest tak zwane uwielbienie tu i teraz. Wielbimy bezpośrednio Boga, który jest. I tak zwane uwielbienie sytuacyjne, w pewnych sytuacjach. Na przykład ktoś mówi tak, bądź uwielbiony Panie w mojej pracy, albo bądź uwielbiony w mojej rodzinie. Czyli nie tutaj, tylko w mojej rodzinie, tam gdzie jest ta rodzina, nie? Bądź uwielbiony Panie, powiedzmy w Afryce, albo bądź uwielbiony Panie gdzieś tam. To jest, osobiście uważam, że czyste uwielbienie to, gdy wielbimy Pana, który jest. To znaczy, chwała Tobie Panie, miłosierny Ojcze, chwała Tobie Panie. Chwała Tobie Jezu, jedyny Zbawicielu świata, chwała Tobie Panie. Bądź uwielbiony Panie w swojej prawdzie i miłości. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, chwała Tobie Jezu. A więc możemy posługiwać się też wersetami z Ewangelii, czy powiedzmy pewnymi określeniami, czy powiedzmy jakimiś nawet warstwami psalmów, powiedzmy. Panie, Ty jesteś dobrym pasterzem, chwała Tobie. Panie, Ty mnie prowadzisz, chwała Tobie. Uwielbienie jest strasznie ważne, bo uzdrawia nas. To jest oręż, daje nam siłę wewnętrzną, ma ogromną moc uwielbienie. Gdy wstawiamy się, gdy modlimy się wstawienniczo, modlitwa wstawiennicza musi być przeniknięta uwielbieniem. Gdy dziękujemy, też mamy być przeniknięte uwielbieniem. Wszędzie ma być uwielbienie. Gdy śpiewamy pieśni, zwróćmy uwagę na słowa. Niech one, te słowa niech poruszają nasz umysł, mamy myśleć nad tym, co śpiewamy, nie możemy śpiewać bezmyślnie, ale również mają poruszać nasze serce. Pamiętacie takie słowa Pana Jezusa? Ten lud czci mnie wargami, a sercem jest daleko ode mnie. Ten lud czci mnie wargami, a sercem jest daleko ode mnie. My musimy być sercem blisko Pana. Nie tylko śpiewem, wargami, że śpiewamy, ale naprawdę musimy zastanawiać się nad tym, co śpiewamy. Nad słowami. Nad treścią. Ta treść to są pieśni często wzięte z Pisma Świętego. Albo pieśni, które zrodziły się na modlitwie, uwielbieniu, one powstawały. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy wielbili Pana śpiewem. Dużo powinniśmy śpiewać. te śpiewy, można powiedzieć, dotykają nas, są, w śpiewach jest jakby słowo nieraz prorocze, uzdrawia nas, mówi nam o tym, kim Bóg dla nas jest. Dużo śpiewamy. Nieraz jest tak, że może spotkanie modlitewne być oparte uwielbienie na jednej pieśni. Ciągle do niej jakby wracamy, jak do motywu. Tutaj wielbimy w językach, tu modlimy się litaniny i ciągle wraca ta jedna pieśń. Ona jest jakby tak nawet prowadzi nas przez całe spotkanie modlitewne. Są takie pieśni. Ale nie musi tak być. Wreszcie centralnym momentem jest Słowo Boże, które odczytujemy. Nieraz dwa razy je odczytujemy, nieraz raz i po pewnym czasie, po pewnej chwili ciszy drugi raz, aby wszyscy usłyszeli. Skąd to słowo bierzemy? Może być tak, że to słowo do nas przyjdzie, gdy myślimy, gdy modlimy się rano czy w ciągu dnia, to słowo nam jakoś przybiegnie. Pan Bóg daje nam to słowo. Może to być jakieś słowo rozeznania. Może to być słowo, które jest związane z konferencją, którą mamy wygłosić. I to słowo nas jakby wprowadza w tę konferencję. A może to być słowo z liturgii dnia, z mszy świętej. Albo pierwsze czytanie, albo Ewangelia. Tak na przykład robiliśmy w wakacje, że czytaliśmy we wtorek Ewangelię z niedzieli, która ma nastąpić. Która ma nastąpić, też tak może być po prostu. W pewnym sensie to spotkanie modlitewne przez swoje słowo nas przygotowuje do obchodu niedzieli, która będzie. Ważną rzeczą jest, aby wszyscy usłyszeli. I potem jest cisza modlitewna, medytacyjna, osobiste słuchanie i nasłuchiwanie. Nieraz po prostu jedno słowo, jedno zdanie nas dotknie, albo jedno słowo. I wtedy widzimy, że tu Pan w tym słowie do mnie mówi szczególnie. I po prostu drążyć mamy, pytać Pana, co to słowo ma znaczyć, co ono znaczy dla mnie w mojej sytuacji osobistej, bo Pan mówi do mnie osobiście w tym słowie, chociaż mówi do całej wspólnoty, ale mówi osobiście. I należy słuchać i rozważać i to jest ważny moment, ważna chwila słowa. Ja tak mogę powiedzieć dzisiaj czy wczoraj. Pamiętacie, mieliśmy taką króciutką Ewangelię o tym, że Pan Jezus przyszedł do świątyni i zobaczył, co tam się dzieje i powywracał stoły. Taka była reakcja Pana Jezusa. I wtedy mówił do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I to słowo, to jedno zdanie mi jakoś szczególnie dotknęło wczoraj, przedwczoraj. Czy wczoraj. Mój dom będzie domem modlitwy. I ja postawiłem sobie takie pytanie, czy mój dom jest domem modlitwy? Czy ja, gdy przychodzę do mojego mieszkania, czy ja czuję, że ja tutaj, to jest dom mojej modlitwy? Czy jaskinia zbójców? Lepiej, moje serce. Czy moje serce jest domem modlitwy? Czy jaskinią zbójców? Jeżeli jest im nienawiść, zazdrość, jeżeli złe myśli krążą, jeżeli jest w moim sercu nieczystość, panuje grzech, jakaś złośliwość, to wtedy po prostu jest jaskinią zbójców. A jeżeli w moim sercu jest pokój, jakaś przyjaźń do drugiego człowieka, życzliwość, uwielbienie, dziękczynienie, to wtedy to jest dom modlitwy. Moje serce ma być domem modlitwy. Moje serce jest świątynią Boga. Czyli po prostu zobaczcie, jedno zdanie usłyszanego tekstu, po prostu ja wracam do tego i dlatego potrzebna jest cisza. My zawsze tak mówimy, cisza 7 minut ciszy, a potem we wspólnocie w wakacje żeśmy dzielili się, co Pan do Ciebie powiedział. Dzielenie się w grupkach 2-3-osobowych. Może być też tak, że po słowie będzie komentarz jakiś, czy jakieś nauczanie, konferencja. I wtedy potem jest chwila ciszy, powinna być, żeby się zastanowić, żeby odnieść to do siebie. I w dalszej części odpowiedzią na Słowo Boże jest dziękczynienie i prośba. Dziękczynienie zwykle zaczyna się od jakiejś pieśni i ono jest litanijne, powinno być litanijne, bo buduje się wtedy nasza wiara. My doświadczamy, my odpowiadamy na Słowo Boże i słuchamy siebie nawzajem, słuchamy siebie nawzajem. I nieraz jest tak, że chciałem to powiedzieć, a już ktoś to powiedział. To ja już teraz nie muszę powtarzać to samo, tylko mówię dzięki Ci Panie, słuchamy siebie nawzajem, wiara nasza rośnie w dziękczynieniu. Ale potem jest pieśń jakaś wielbiąca i potem zaczynają się prośby i wstawiennictwa. One są bardzo ważne, prośby i wstawiennictwo. Wiecie, katechizm Kościoła katolickiego rozróżnia tutaj, chociaż jest pewne podobieństwo między prośbami a wstawiennictwem, ale jak weźmiemy katechizm, to czytamy tutaj takie słowa odnośnie modlitwy próśb. Nowotestamentowe słownictwo wyrażające błaganie jest bogate w odcienie znaczeniowe i oznacza prosić, domagać się, wołać, natarczywie, głośno wołać, krzyczeć, a nawet walczyć w modlitwie. Najczęstszą jednak formą błagania, ponieważ najbardziej spontaniczną, jest prośba. Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszego związku z Bogiem. Widzicie? Wyrażamy świadomość naszego związku z Bogiem. Jako stworzenia nie mamy w sobie naszego początku. Nie jesteśmy panami naszego losu. Nie stanowimy sami dla siebie ostatecznego celu. Widzicie? Ponadto jako chrześcijanie wiemy, że będąc ludźmi grzesznymi, odwracamy się od naszego Ojca. Prośba jest już powrotem do Niego. I to jest prośba. I dlatego nasze prośby muszą być też wypowiadane, mogą być jednoczesne. Ale dobrze jest, jak mówimy wszyscy. I ta prośba powinna być znów odpowiedzią na Słowo Boże. Nie może być taka nie wiadomo jaka. Co innego, jak jesteśmy na mszy świętej, jest kilka wezwań, które mogą być za świat, za kościół, za ewangelizację, za ludzi chorych, różne kategorie, prawda? My tutaj odpowiadamy na Słowo Boże, które usłyszeliśmy. Więc prośba o przebaczenie jest pierwszym dążeniem modlitwy próśb. To tak jak ten celnik. Miej litość dla mnie grzesznika. Modlił się w świątyni. Poprzedza ona właściwą, czystą modlitwę. Więc na początku my spotkania modlitewnego powinniśmy powiedzieć: Panie, zmiłuj się nade mną, oczyść mnie i daj mi Ducha Świętego, abym mógł się modlić. Wreszcie, modlitwa wstawiennicza. Co to jest modlitwa wstawiennicza? Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest tym, który zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. To jest z listu do Hebrajczyków tekst. Sam Duch Święty przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Ja cały czas tutaj czytam to, co jest powiedziane w katechizmie Kościoła katolickiego. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę modlitwy, tę formę dzielenia. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii. Na przykład modlitwa wstawiennicza za ewangelizatorów. Ale też wstawia się za nimi, tak. Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic. Za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich sprawujących władzę, za prześladowców, za zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię. A więc, zobaczcie, to są pewne jakby wyznaczone przestrzenie, za co mamy się modlić wstawienniczo. Za prześladowców, za tych, którzy odrzucają Ewangelię. Za królów, za tych, którzy władzę sprawują. Widzicie? To są pewne przestrzenie modlitwy wstawienniczej, ale możemy modlić się za kogoś, kto jest chory, kto jest wśród nas i prosi o modlitwę. A więc modlitwa wstawiennicza może być za świat, za różne sprawy, za misję, za konkretnego misjonarza, który gdzieś tam pracuje, czy na przykład za ewangelizację, która się odbywa w jakiejś parafii, ale po prostu jest to też modlitwa wstawiennicza za konkretną osobę. Wtedy jest gest włożenia rąk. I wtedy tutaj posługujemy charyzmatem uzdrawiania. A ten charyzmat uzdrawienia to może być oczyszczenie serca, to może być uwolnienie od jakichś po prostu demonicznych, rozumiecie, poruszeń. To może być charyzmat pojednania, że ten człowiek, modlimy się za niego, bo jest w nim jakaś blokada, nie może się pojednać z Bogiem, nie może przystąpić do sakramentu pokuty, modlimy się i owocem tej modlitwy jest to, że on prosi o spowiedź, że się jedna z Bogiem. Ten dar, ten charyzmat uzdrawienia my mamy we wspólnocie, musimy posługiwać nim. A więc są prośby i wstawiennictwa. I takie. I one powinny przejawiać się. Nieraz we wspólnocie wypowiadamy najpierw prośby, a potem modlimy się za pewną kategorię ludzi. Na przykład mówimy, są wśród nas tacy, którzy szukają pracy. I wstawiamy się za nich. Albo są tacy, którzy są obezwładnieni lenistwem i nie mogą napisać pracy magisterskiej. Albo są tacy, którzy są uzależnieni od pornografii. Już nie musimy ich powskazywać tutaj, bo to jest taka rzecz delikatna, ale są tacy. Modlimy się za uzależnionych od pornografii. Albo tacy, którzy przeżywają jakąś depresję czy zwątpienie. Więc na modlitwie wstawienniczej jakby Duch Święty działa przez modlitwę wstawienniczą. Dotyka i uzdrawia. Duch Święty jest obecny w modlitwie wstawienniczej. I to jest modlitwa wielkiej miłości, wielkiej mocy, gdy modlimy się wstawienniczo. Powinniśmy często modlić się wstawienniczo. Nawet osobiście, indywidualnie, gdy spotykamy kogoś, to mówić, wiesz, pomodlę się za ciebie. Ktoś przeżywa jakąś sytuację trudną, opowiada nam o tym, słuchaj, to pomódlmy się teraz. Pomódlmy się, oddajmy to Panu. Kładziesz na Jego ramieniu rękę i modlisz się. Prosisz, Panie, przyjdź, dotykaj, uzdrawiaj mojego przyjaciela. Przyjdź, Duchu Święty. Moi drodzy, chyba już muszę zakończyć, bo już mówię godzinę, więc to chyba wystarczy. Ale mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest bardzo potrzebne. Lider musi mieć dobre rozeznanie, sam musi się modlić, musi mieć otwarte oczy, musi widzieć wspólnotę, nie może stać tyłem do wspólnoty, ale jednocześnie nie może zasłaniać sobą Jezusa, nie może stanąć przed ikoną, tylko stoi w takim miejscu, żeby widział wspólnotę, żeby miał dobrą komunikację z diakonią śpiewającą, czyli diakonią uwielbienia, żeby była jedność, żeby lider od śpiewu patrzył na lidera, miał komunikację z liderem prowadzącym modlitwę. Wszystko musi być zjednoczone, wszystko musi być zjednoczone. Jak stawiamy tą ikonę Jezusa Chrystusa Pantokratora na ołtarzu, to wszystko wokół Chrystusa, a On mówi do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Takie słowa są wypisane w tej otwartej księdze. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. I przychodzimy. I wielbimy Pana, i dziękujemy, i słuchamy Jego słowa. A lider spełnia bardzo ważną rolę. Musimy modlić się, żeby było więcej liderów i potrzebujemy też nie tylko dziewczyn, bo dziewczyny mają tą predyspozycję taką szczególną, ale też mężczyźni, żeby byli chłopcy takich do prowadzenia modlitwy. Taka, żeby była zrównoważona modlitwa damsko-męska. Inaczej modli się lider mężczyzna, inaczej kobieta. Więc mówię o spotkaniu całościowym wspólnoty. Potrzebujemy liderów męskich, więc podsuwajcie nam. Podsuwajcie. A teraz otrzymacie za chwilę karteczki z tekstem, ze Słowem Bożym i będziecie tak jak we wtorek pracowaliście w grupkach, tak również odczytacie sobie ten tekst, jeden tekst i ułożycie trzy modlitwy. Napiszecie trzy modlitwy. Uwielbienie, wezwanie, które będzie uwielbieniem, wezwanie, które będzie dziękczynieniem na podstawie tego tekstu. I modlitwę próśb. I modlitwę próśb. W oparciu o... nasza modlitwa musi być umotywowana biblijnie. Ma wyrastać, jak są z Biblii, z serca Boga. Biblia to jest to, co Pan do nas mówi. Słowo Boże motywuje naszą modlitwę. Nie nasze jakieś tam, tylko Słowo Boże. I ta praca, my powinniśmy dużo, że tak powiem, szukać odniesień modlitewnych naszych w Słowie Bożym. W psalmach, w Ewangeliach, w Nowym Testamencie szczególnie. A więc do roboty. Rozkładamy się na grupki czteroosobowe, otrzymujemy karteczki ze Słowem Bożym i mamy na to 20 minut pracy w grupkach ze Słowem Bożym.